Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Mamy zgodnie z zapowiedzią, jak w zegarku, w piątki po godzinie drugiej spotykamy się z redaktorem Łukaszem Warzechą, żeby porozmawiać o sprawach politycznych, przede wszystkim tych dotyczących Polski. Witamy serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Witam pana, witam państwa w Dzień Wszystkich Świętych.
Tak, dzień dobry, panie Łukaszu. Rzeczywiście u was Dzień Wszystkich Świętych, u nas wczoraj Halloween, tutaj trochę inaczej się obchodzi, ale tak, w tej naszej Polonii tutaj przede wszystkim my informujemy, słyszeliście państwo, że dzisiaj mamy pierwszy dzień listopada, a my właśnie takim wątkiem też troszkę łączącym te dwa kraje, czyli Polskę i USA, rozpoczniemy nasz temat, bo co prawda później mamy takie typowo polskie wątki, ale pierwszy temat, który chcielibyśmy poruszyć, panie redaktorze, to wybory w USA, Polska. U nas na antenie oczywiście bardzo dużo jest o wyborach w USA. Czasem też sprawdzamy, co się u was pisze, co się u was mówi w Polsce, bo nas to interesuje, jak to wszystko jest przedstawiane. Ja znalazłem dzisiaj taki ciekawy, wydaje mi się, że ciekawy komentarz, panie redaktorze, pan mi powie, co pan o nim sądzi. Na YouTubie znalazłem taki komentarz. Z tego powodu, tutaj mowa o wyborach w USA, nie mamy kandydata na prezydenta z KO oraz PiS. KO nie wystawi Sikorskiego z żoną Anne Applebaum, która jest antytrumpowska w momencie, kiedy to Trump wygra, co logiczne, natomiast PiS nie wystawi pierwszy swojego kandydata, ponieważ PiS jest w odwrocie i musi kontrować kandydata KO. Więc taki komentarz kompletnie randomowej osoby znalazłem w internecie, tak przykuł moją uwagę, bo rzeczywiście, jak tak pomyślałem o sprawie polskiej, a wybory w USA, to rzeczywiście to ogłoszenie kandydatów na prezydenta zbiega się troszkę z tym, żeby poczekać, zobaczyć, co będzie w USA.
Nie wiem, czy autor tego komentarza jednak trochę nie wyolbrzymił wpływu amerykańskich wyborów na te polskie.
Na pewno troszkę, co na
mnie tak. Mnie zadawano to pytanie kilkakrotnie w ostatnich dniach. Jaki będzie ten wpływ i czy rzeczywiście jest tak, że od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych zależy wyznaczenie kandydatów na prezydenta w Polsce. Ja myślę, że jednak nie. Przede wszystkim zależy to od różnych innych czynników, ale nie powiedziałbym, że ten wpływ na wybory będzie zerowy. On może łączyć się z jednym z najważniejszych wątków kampanii wyborczej, którym niewątpliwie będzie kwestia bezpieczeństwa. A skoro bezpieczeństwo to bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a skoro bliski sojusz ze Stanami, to ważne jest, kto się lepiej będzie umiał dogadać z lokatorem Białego Domu. I to może być pewien argument wysuwany, jak sądzę, przede wszystkim przez Prawo i Sprawiedliwość. No ale tutaj w dużej mierze rzeczywiście waga tego argumentu będzie zależała od tego, kto wystartuje po stronie Prawa i Sprawiedliwości, a także kto wystartuje po przeciwnej stronie. No bo można sobie wyobrazić sytuację, w której kandydat PiS-u może tym argumentem jakoś tam zagrać, zwłaszcza gdyby się udało sprowadzić jeszcze przed wyborami prezydenckimi pana prezydenta Trumpa do Polski, on by tam wykonał jakiś gest. Chociaż ja prawdę mówiąc za bardzo w to nie wierzę, ale załóżmy. A po drugiej stronie byłby pan Rafał Trzaskowski, który należy do tego obozu bardzo krytycznego wobec Donalda Trumpa. Chociaż na swoim koncie aż takich dramatycznych wypowiedzi na jego temat nie ma jak pan Donald Tusk, no ale mimo wszystko. No ale gdyby kandydatem Koalicji Obywatelskiej był pan Radosław Sikorski, to on akurat dużo zrobił w ostatnim czasie, żeby się uwiarygodnić jako człowiek, który będzie w stanie rozmawiać z każdą amerykańską administracją. No tylko, że on z kolei ma problem w postaci jego szanownej małżonki Anne Applebaum, która jak wiadomo różne mało przyjemne rzeczy pisała o Donaldzie Trumpie, nawet porównując go do Hitlera. I ja naprawdę próbowałem sobie w ostatnim czasie wyobrazić spotkanie tych dwojga, więc to jest bardzo trudne do wyobrażenia. Także tego typu wpływ może być, ale wpływ decydujący i żeby z tego powodu czekano z wyznaczeniem kandydata? Nie sądzę. To oczekiwanie, bo rzeczywiście jest, no to zaczyna wyglądać nawet, zwłaszcza po stronie Prawa i Sprawiedliwości, zaczyna to wyglądać wręcz groteskowo, bo tam się te wersje, scenariusze, informacje zmieniają dosłownie co chwila. To są już naprawdę zmiany po kilka razy w tygodniu i to wygląda niepoważnie najzwyczajniej. Ale to jest związane z czym innym, no nie z tym, że czekają politycy PiS na wybór w Stanach Zjednoczonych, tylko z tym, że nie mają dobrego kandydata, że rzeczywiście będą chcieli zareagować na to, kogo nominuje Platforma Obywatelska, stąd przesuwanie tej wyznaczenia tego kandydata na grudzień. I to raczej są te sprawy, a nie kwestia wyborów w Stanach Zjednoczonych.
No to panie Łukaszu, przejdźmy w takim razie może do kolejnego naszego wątku. Mamy wątek typowo polski. W tym tygodniu w mediach nazwisko Macierewicz jest bardzo popularne, a to w związku z Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów, która w tym tygodniu przedstawiła, jak tutaj bardzo dużo osób zwraca uwagę, znane już publicznie fakty, między innymi wycofanie się z Polski z programu Karkonosze, czy likwidację delegatur ABW w czasach PiSu. Więc dużo się pisze w kontekście oskarżeń w kierunku Antoniego Macierewicza, ale ja widzę wszystkie artykuły, które czytałem, to podkreślają to, że ta Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów działa, informuje, ale to wszystko są fakty, które już znamy i na razie nie ma tu jakiejś wielkiej bomby.
Przede wszystkim trzeba przypomnieć, czym ta komisja różni się od komisji, którą powołało Prawo i Sprawiedliwość, którą to komisję, jak pewnie słuchacze Radia 1030 Chicago pamiętają, ja również bardzo mocno krytykowałem i podtrzymuję swoją krytyczną opinię, ale tamta komisja była powołana na podstawie ustawy, ta jest na podstawie zarządzenia premiera. Tamta komisja miała obradować w większości przy otwartej kurtynie, przeprowadzać rozprawy, a jej członków wybierał Sejm. Tutaj członków wyznaczają sobie arbitralnie ministrowie, nie ma żadnych rozpraw, wszystko się dzieje za zamkniętymi drzwiami i komisja pracuje wyłącznie na dokumentach, czyli może je sobie tak naprawdę dobierać dowolnie i my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ten dobór jest obiektywny, rzetelny, nierzetelny. Po prostu dostajemy tylko, czy mamy dostać tylko raport. Więc ta komisja jest jeszcze gorsza z punktu widzenia wiarygodności niż komisja, którą powołało Prawo i Sprawiedliwość. To jest pierwsza uwaga. Druga kwestia jest taka, że ta konferencja pana generała Stróżyka no, zrobiła na mnie bardzo słabe wrażenie, dlatego że padły tam teoretycznie mocne, ogólnikowe oskarżenia, nawet była mowa o tym, że pan Macierewicz może być oskarżony o zdradę dyplomatyczną, podczas kiedy wszystko to, o czym się tam dowiedzieliśmy, no to są elementy polityki, które można krytykować. To, co robił pan Macierewicz jako minister obrony narodowej, absolutnie można krytykować, tylko że niezgoda czy krytyczne stanowisko wobec określonej polityki, to jeszcze nie jest uzasadnienie oskarżeń o zdradę dyplomatyczną. I tutaj podam przykład. Jeżeli pojawia się stwierdzenie, że pan Macierewicz osłabił zdolności obronne Polski, bo dajmy na to doprowadził do anulowania przetargu na helikoptery Caracal, no to można bronić takiej tezy, oczywiście można powiedzieć, że to było niemądre, że nasza armia by lepiej się miała, gdyby te helikoptery były, ale można też bronić odwrotnego poglądu i powiedzieć, że te helikoptery były złej jakości, że kontrakt był źle przemyślany, że mieliśmy za nie zbyt wiele zapłacić, albo że one były niedostosowane do zadań, które miały wykonywać. No i tu mamy pewien spór różnych racji. Natomiast absolutnie nijak nie broni się stwierdzenie, że było to robione celowo dla osłabienia zdolności obronnych Polski, bo tam jest ten zarzut celowości. On jest tutaj kluczowy, czyli trzeba by uznać, że pan Macierewicz z inspiracji rosyjskiej celowo działał na niekorzyść polskiej armii. Ja jestem w stanie uwierzyć, że pan Macierewicz się wykazywał dyletanctwem, że się wykazywał doktrynerstwem, że na przykład dymisjonował zdolnych oficerów tylko dlatego, że oni politycznie mu nie odpowiadali, ale nie jestem w stanie uwierzyć i nie ma na to żadnych dowodów, że on to robił, jeżeli tak właśnie oceniamy jego działalność, że on to robił po to, żeby Rosja miała z Polską łatwiej i robił to z rosyjskiej inspiracji. Więc naprawdę no, zastanawiam się, co w tym raporcie będzie, ale jeżeli on będzie podobnie wyglądał jak ta konferencja, no to będziemy mieli do czynienia z dużą chucpą.
Panie redaktorze, przejdźmy w takim razie do kolejnego wątku. Mamy jeszcze dwa wątki. Wątek teraz taki polsko-ukraiński, bo w tym tygodniu mnóstwo artykułów pojawiło się na temat słów Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, który ostro krytykuje Polskę. I tutaj między innymi jest, mam taki cytat, nieustannie prosiliśmy Polaków o zestrzelenie rakiet zmierzających w ich kierunku, prosiliśmy ich o ochronę miasta Stryj i magazynów z gazem, od których nasz kraj jest zależny, ponieważ nie mamy odpowiedniej liczby systemów obrony powietrznej. A co robią Polacy? Zestrzeliwują? Nie. Stwierdził w tym tygodniu Wołodymyr Zełenski i dodał jeszcze, to też jest bardzo często powtarzane w tym tygodniu, że Polska znajduje powody, by nie pomagać w kwestiach kluczowych dla Kijowa.
No myślę, że biorąc pod uwagę, że od lutego 2022 roku do sierpnia tego roku Polska wydała ponad 130 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, w tym ukraińskim uchodźcom, te słowa, tak po ludzku zwyczajnie, można by ocenić jako po prostu skandaliczne. Natomiast patrząc na to na chłodno, bo zawsze powtarzam i namawiam też słuchaczy Radia Chicago, żeby patrzeć na politykę międzynarodową na chłodno, to jest po prostu efekt tego, jak my ustawiliśmy się względem Ukrainy. I należy te słowa czytać również w kontekście wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, który przecież w niedawnym wywiadzie, chyba dla Radia Z, jeśli dobrze pamiętam, cały czas mówił o tym, że no nie można Ukrainy szantażować kwestią Wołynia, czyli cały czas zajmował to stanowisko, mimo wszystko bardzo radykalnie proukraińskie, no co mówię, co w kontekście tego typu wypowiedzi jest już zupełnie niezrozumiałe. To jest jakiś dziwaczny naprawdę upór pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja nie jestem w stanie sobie tego racjonalnie wytłumaczyć. Natomiast pan Wołodymyr Zełenski jest przywódcą, jak sądzę, bardzo sfrustrowanym w tej chwili, dlatego że on przestał być międzynarodowym celebrytą. Jemu jest coraz trudniej uzyskać posłuch dla postulatów ukraińskich. On czuje przede wszystkim, tak sądzę, że jest coraz bardziej zależny od tych dużych sił, które ponad głowami Ukraińców, i to też nie jest żadne zaskoczenie, po prostu tak to działa w polityce międzynarodowej, którzy ponad głowami Ukraińców no, już obmyślają, w jaki sposób domknąć ten gorący konflikt. I przecież głośne spotkanie w Berlinie Keira Starmera, Olafa Scholza, Emmanuela Macrona i Joe Bidena właśnie najprawdopodobniej temu między innymi służyło. Stąd takie wypowiedzi pana Wołodymyra Zełenskiego, ale powtarzam, tych wypowiedzi prawdopodobnie by nie było, gdyby Polska umiała zadziałać asertywnie w przeszłości, bo w przeszłości myśmy mieli jeszcze atuty w ręku. Dzisiaj pan prezydent Zełenski może to wszystko mówić po prostu dlatego, że my już nie mamy czym zagrać. Bo jak słusznie zresztą zauważył pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, myśmy już oddali wszystko, co mogliśmy oddać. No mamy jeszcze tylko w ręku kwestie uprawnień socjalnych dla ukraińskich uchodźców w Polsce i...
Oho, tutaj coś nam chyba internet może... Przepraszam, tak.
Który przechodzi przez Rzeszów, Skype, przez lotnisko Jasionka. Natomiast no, tu oczywiście jesteśmy skrępowani naszą zależnością od Stanów Zjednoczonych.
Tak, panie redaktorze, jest pan tam po drugiej stronie, bo tutaj Skype nam chyba chciał jakieś figle popłatać przed chwilą. Tak, bo słyszeliśmy takie powtórne łączenie na Skype'ie, więc tutaj coś chyba... Zastanawiamy, tak, jest nawet komunikat, że słaba jakość połączenia, więc nie wiem, czy w tej chwili się dobrze słyszymy z panem redaktorem.
W tej chwili
może wróciło.
Słyszę, ale jeżeli...
Może wróciło. Bo
Jeżeli słuchacze daliby chwilkę, to ja mogę spróbować przełączyć się na inną sieć. Potrwa dosłownie kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund.
No to dobra, no to my w takim razie poczekamy, będziemy mieć jeszcze, tak, to dajemy panu czas, panie redaktorze, a ja tutaj naszych słuchaczy zajmę czymś. Komentarz polityczny redaktora Warzechy zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie. Jeżeli ktoś chciałby odsłuchać starych programów, to oczywiście jest taka możliwość. My zapraszamy na naszą stronę polskieradio.com. Tam wchodzicie państwo w zakładkę Dźwięki Radia. No i właśnie możecie znaleźć odcinki. Tutaj jak sobie dzisiaj wejdziecie, to ostatni odcinek z redaktorem Warzechą jest na naszej stronie, ten z ubiegłego tygodnia, z 25 października i też wiele innych programów. My mamy jeszcze jeden wątek, więc tutaj poczekamy na pana redaktora. Jak tylko będziemy mieć go znowu na łączach, to go poprowadzimy. Wątek, do którego też troszkę będziemy wracać, jeżeli śledzicie państwo polskie media, o czym się pisze w tym tygodniu. I jest taka firma Redis Bet, już o tej firmie kiedyś wspominaliśmy w pewnym wątku, ale teraz przypomnimy, bo jest tutaj aktualizacja całej tej sprawy. Ale tak, ale ja słucham i panie redaktorze, czy jest pan z nami? Chyba jeszcze się nie połączyło. No, mogliśmy chyba zostać na tym starym internecie i dokończyć, bo nie było problemu przez pierwsze 15 minut. O, teraz nam się rozłączył pan redaktor. Ja spróbuję zadzwonić. Musicie państwo wybaczyć. Przepraszamy za takie małe usterki. Ale wiecie państwo, jak to bywa z takimi łączeniami. Właśnie. O, może teraz. Panie redaktorze, czy jesteśmy?
Halo, halo.
Tak, ja, my pana słyszymy.
Pana słyszę.
Dobra, no to panie Łukaszu, w takim razie odnośnie tego wątku, przechodzimy do ostatniego, czy jeszcze jakoś chcielibyśmy go podsumować, ten ostatni?
Nie wiem, czy słuchacze mieli okazję dobrze usłyszeć to, co powiedziałem, więc powtórzę tylko puentę może tego mojego wywodu dotyczącego sprawy relacji z Ukrainą. Mianowicie my po prostu zbieramy owoce tego, co sami zasialiśmy wcześniej. Sami sobie, no niestety muszę to powiedzieć, zasłużyliśmy na takie traktowanie, jakie teraz otrzymujemy. Nie ma się co dziwić.
A my przechodzimy do tematu, który ja tutaj, jak pana nie było, troszkę zapowiedziałem, czyli powiedziałem, że firma Redis B, do której kiedyś wspominaliśmy, teraz wracamy z tym tematem, bo w tym tygodniu dostaliśmy aktualizację całej tej sprawy. W środę wieczorem na lotnisku w Warszawie wylądował poszukiwany listem gończym Paweł Szopa, właśnie twórca i właściciel firmy Redis B. Panie redaktorze, dla wszystkich naszych słuchaczy, wydaje mi się, że większość nie kojarzy Pawła Szopy i samej firmy. Czemu to jest tak ważne z punktu widzenia tego tematu, że pojawia się w tym tygodniu znowu w mediach?
Mówimy tutaj o wątku, który sięga czasów COVID-u i zlecenia dotyczącego respiratorów, sprowadzenia respiratorów do Polski. Już nie będę tutaj tej dosyć skomplikowanej historii opowiadał. Ci, którzy uważają, że mamy do czynienia ze zleceniem politycznym na pana Pawła Szopę, mówią, że pan Paweł Szopa ma być punktem wyjścia dla śledczych, żeby dopaść Mateusza Morawieckiego, bo rzeczywiście można tam pewne instytucjonalne, decyzyjne powiązania znaleźć pomiędzy tym, co się działo, co miał zrobić pan Paweł Szopa, a zleceniem wystawionym przez, czy poleceniem wydanym przez ówczesnego pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wokół tych respiratorów była afera, więc tutaj jakby ten punkt wyjścia, ta podstawa do działania prokuratury nie budzi takich wielkich wątpliwości. Natomiast same metody działania prokuratury w tej sprawie już te wątpliwości budzą. No i tutaj mamy sytuację podobną jak w przypadku sprawy Fundacji Profeto, czyli sprawy księdza Olszewskiego. To znaczy pan Paweł Szopa został zatrzymany na Dominikanie, został sprowadzony do Polski i te informacje, które otrzymaliśmy po pierwszych kilkudziesięciu godzinach jego pobytu, wskazują na to, że on może być poddawany przez śledczych, no można powiedzieć, psychicznej presji. Tam się pojawiły takie wątki jak, po pierwsze, rezygnacja z pełnomocników, którzy są kojarzeni z walką z właśnie prokuratorami pana Bodnara, czyli to są panowie mecenasi, pan Krzysztof Wąsowski i pan Bartosz Lewandowski. Oni zostali odprawieni, oczywiście osoba oskarżona, oskarżony, podejrzany ma absolutnie, w tym wypadku podejrzany jeszcze, nieoskarżony. Ma pełne prawo, żeby swojego pełnomocnika, swojego obrońcę oddalić, zamienić na kogoś innego, ale było to interpretowane jako jakiś wstęp do współpracy ze śledczymi. Była też mowa o tym, że zagrożono panu Szopie, że zostanie zatrzymana jego matka i będzie wniosek prokuratury o areszt dla jego matki, która też tam pewną funkcję w tym całym systemie miała pełnić. I to miało spowodować, że pan Szopa no, postanowił ze śledczymi rozmawiać. Pytanie oczywiście, co im powie, to znaczy, czy te zeznania są pełnowartościowe, czy nie będzie na przykład mówił śledczym tego, co oni po prostu chcą usłyszeć, po to, żeby no, na przykład uniknąć tego aresztowania własnej matki. No, problem polega na tym, że te wszystkie metody, które są rzeczywiście drastyczne i wydają się w ogóle trudne do zaakceptowania, czy wręcz niemożliwe do zaakceptowania, one nie są też czymś nowym. Niestety jest tak, że w sprawach zwłaszcza takich, można powiedzieć, politycznych mocno, prokuratura od wielu, wielu lat sięgała po podobne działania, chociaż może to nie miało aż tak drastycznego wymiaru, ale ja trafiłem na bardzo interesującą relację, przepraszam, relację niedawno, mianowicie było to zestawienie dwóch opowieści o pobycie w areszcie tak zwanym tymczasowym. Jedna relacja to była opowieść pana Włodzimierza Karpińskiego, czyli byłego ministra skarbu z rządów Platformy Obywatelskiej, który został zatrzymany i aresztowany za rządów Prawa i Sprawiedliwości, no i który dosyć takie wstrząsająca była ta relacja o tym, jak siedział sam w celi, jak pozbawiono go kontaktu z bliskimi. A druga relacja to była relacja pani Urszuli chyba D, jeżeli dobrze pamiętam, czyli jednej z urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości zatrzymanych w tym samym czasie co ksiądz Olszewski, bardzo podobna. Też mówiąca o tym, jak dramatycznym doświadczeniem dla takiej zwykłej osoby było uwięzienie w areszcie tymczasowym. I ta osoba, która zestawiła te dwie relacje, wydaje mi się, że był to Piotr Trudnowski, czyli były prezes Klubu Jagiellońskiego, stwierdziła, że skoro mamy tego typu relacje z obu stron sporu politycznego, z obu obozów, ludzie związani z zupełnie przeciwnymi obozami politycznymi w podobny sposób relacjonują kwestię aresztowania tymczasowego, to może najwyższa pora, żeby się zająć samą tą instytucją i jakoś ją ucywilizować. Ja się z tym absolutnie zgadzam i zgadzam się też z tym, że tego typu metody, jeżeli rzeczywiście śledczy je zastosowali w tym wypadku wobec pana Szopy, no też nie powinny być dopuszczalne, tylko że zobaczył ten obraz szerzej. To znaczy, to są dźwignie, to są metody, to są mechanizmy, do których śledczy uciekają się niestety przy każdej władzy. Dopóki prokuratura jest pod kontrolą polityczną, a jest pod kontrolą polityczną cały czas, tak jak była za rządów PiS, no to takie rzeczy się będą działy, bo prokuratorzy chcą po prostu wypełnić polityczne zlecenia. Więc ja bym namawiał w ogóle, żeby na tego typu sprawy patrzeć właśnie w taki sposób. I powtórzę jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna. Już to mówiłem słuchaczom Polskiego Radia Chicago 1030. Jedna sprawa to jest kwestia tego, jak sąd oceni dowody, zeznania świadków, akt oskarżenia prokuratury, jaki będzie wyrok. To jest proces. Na ten proces w każdym przypadku, również w przypadku księdza Olszewskiego, musimy poczekać. Zupełnie drugą sprawą jest to, jak wygląda faza przygotowań do tego procesu, a zwłaszcza działań prokuratury. I te działania prokuratury, nawet jeśli przyjąć, że są powody, żeby postawić taką osobę w stan oskarżenia, to działania prokuratury bardzo często są nie do zaakceptowania.
A u nas w programie to już wszystko, jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Panie Łukaszu, to zgodnie z naszą tradycją oczywiście na koniec programu zawsze polecamy jakieś rozmowy albo teksty, które mają się ukazać już niedługo.
Rzeczywiście, no tym razem parę rzeczy mogę polecić. Po pierwsze, jutro specjalny odcinek programu Warzecha Kontra na kanale Super Ring, bo tym razem to nie ja będę zadawał pytania, tylko mnie będą zadawane pytania i to ja będę tym gościem własnego programu, można powiedzieć. Będę odpowiadał, komentując polską politykę. Po drugie, również jutro, czyli w sobotę, premiera, myślę, ciekawego odcinka programu Nadwiślański Cross. To jest program, który robię wspólnie z Radkiem Pyfelem, ekspertem od spraw wschodnich, zwłaszcza chińskich. I tam będziemy rozmawiać o sytuacji w Chinach w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych, czyli jak Pekin może zareagować na zwycięstwo jednego lub drugiego kandydata. No, myślę, że wnioski tutaj są nawet dosyć zaskakujące, ale nie będę, jak to się mówi, spoilerował, tylko po prostu zapraszam słuchaczy Polskiego Radia Chicago do zajrzenia jutro około godziny 11 polskiego czasu na mój kanał.
Panie dyrektorze, a my raz jeszcze dziękujemy za nasz komentarz. Życzymy panu miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, dobrego weekendu i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.